Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Serdecznie Państwa witam w kolejnej audycji. Dzisiaj z Państwem Daga Diuk, goszczę Andrzeja Sowę. Witaj, Andrzeju.
No witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Andrzej jest, nie wiem czy przedstawię w odpowiedniej kolejności, ale Andrzej jest mężem Edyty, ojcem trójki dzieci, Judyty, Jonasza i Nadii. Zawodowo robi wiele rzeczy, pewnie lepiej powie o tym sam niż ja.
No zobaczymy.
No to próbuj.
No tak, sprostujemy od razu parę kwestii, czyli mam czworo dzieci, ponieważ jedno dziecko moje jest u pana, to, które było przed Nadią. Zawsze chcieliśmy mieć dużo dzieci, ale to jest inna rzecz. Rzeczywiście dużo rzeczy robię, natomiast zawodowo zajmuję się profilaktyką uzależnień. To jest jakaś taka moja pasja, ale nie będę się chwalił, co jeszcze robię. Nie będę się chwalił. Natomiast myślę, że najważniejsze jest to, że do tego, co robię dzisiaj zawodowo i co jest moją pasją, i nie traktuję tego zupełnie jako pracy, bo uważam, że jest to moja przyjemność jakaś taka, która gdzieś tam daje mi też żyć, to dlatego zdecydowałem się na to, ponieważ sam jakby przeszedłem bardzo, znaczy nie jakby, przeszedłem głębokie uzależnienie narkotykowe przez 11 lat, żyłem na ulicy i po prostu ćpałem dosyć ostro. No i jakoś chyba dlatego taka miłość do tych młodych ludzi, żeby oni sobie no, nie zmarnowali swojego życia.
No tak, nie ukrywam, że w wielu aspektach tutaj gdzieś tam jest nam blisko do siebie, począwszy od czwórki dzieci. Akurat my mamy to szczęście, że czwórka dzieci jest z nami na ziemi. Także przeszłość nasza jest dosyć podobna i zbieżna. Nawet znaleźliśmy kilku znajomych wspólnych. Oczywiście śmiejemy się tutaj teraz po latach, ponieważ patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy też naszej pracy, z perspektywy nawrócenia. Natomiast rzeczywiście ta przeszłość, która nie ukrywam, jest cały czas naszym skarbcem, z którego możemy czerpać, z którego możemy też się tym skarbem dzielić z innymi osobami. Jest to wielki skarb, ale było trudno. Było trudno i musimy do tego wrócić, przynajmniej przez chwilę. Jak to się u ciebie zaczęło?
Szybko. To znaczy, wiesz, bo to tak, wiesz, trochę się śmiejemy, trochę tam jakoś rzeczywiście Mariana żeśmy znaleźli, naszego kolegę, z którym ja wcześniej, ty później, i żeśmy się gdzieś tam spotkali w Warszawie, i to są jakieś tam rzeczy, jakieś tam ścieżki, które Pan Bóg połączył też gdzieś tam nas wcześniej, o czym myśmy nie wiedzieli, a dzisiaj możemy jakoś przygotowywać audycję, pisać książkę, spotykać się i świadectwo jakby naszego życia nas łączy, i to jest rzeczywiście fakt. Szybko się zaczęło. Znaczy, ja tam nie będę się specjalnie tam wdawał w szczegóły, bo to też nie o to chodzi, ale oddawanie chwały Panu Bogu. W zasadzie jak 15 lat miałem, to już byłem po inicjacjach jakichś tam alkoholowych i papierosowych. Nie chcę tego roztrząsać w kontekście, wiesz, tam działania grupy, coś. Ja myślę, że też dużo tutaj zadziałała jakaś taka ciekawość młodzieńcza, że człowiek chciał zobaczyć, jak to jest być dorosłym, zaszpanować przed kolegami, dlatego ukradłem dwie flaszki wina mojemu ojcu, spuściłem z butla i poszedłem na dyskotekę szkolną, żeby pokazać, że jestem ktoś. No i gdzieś tam było fajnie, nie? A w liceum zapaliłem pierwszego, że to nie był skręt, bo myśmy wtedy skrętów się nie paliło, z fajek się paliło marihuanę. I to też było takie fajne przeżycie, takie jakieś takie nadprzyrodzone, jakieś magiczne, mistyczne, nie? Doświadczenie fajne. Ci ludzie fajni w ogóle słuchali takiej samej muzyki jak ja. Wiele rzeczy było wspólnych, nas łączyło. Trzeba dodać, że był to 83 rok, nie? Czyli komuna, zamordyzm i taka sytuacja, w której słuchanie punk rocka, czy rocka, czy dready, czy irokes, to była taka też nasza forma buntowania się przeciwko temu durnowatemu systemowi na jakiś tam własny swój sposób. No i tak to się zaczęło. No i pół roku później mój kolega gdzieś tam jakieś nasiona przywiózł, zioło przywiózł i tak stwierdziliśmy, że zioło oczywiście zjaramy, nasiona wysadzimy, mamie sprzedałem kita, że tam trzeba na biologię hodować, tato podlewał, wyrosły dwumetrowe gandziochy, no i zaczął się nieustający melanż, czyli w zasadzie do szkoły się jechało, ale do szkoły się nie szło, bo po drodze było piwo, po drodze były blanty, po drodze było podrywanie dziewczyn, chodzenie, osłuchanie muzyki, 100 tysięcy rzeczy, które były ważniejsze niż szkoła. No i w zasadzie po pół roku mnie wyrzucili z budy, znaczy w drugiej klasie, bo tam miałem taką sytuację, że w drugiej klasie to jakby tak już dynamicznie, kurka, hardkorowo paliłem i szukałem okazji do melanżów. No i skończyło się to tak, że dyrektor, kiedyś przyszedłem do szkoły, miałem irokeza 30-centymetrowego, skórę, coś tam, i on do mnie po chińsku zaczął opowiadać, no i wyrzucił mnie z tej szkoły następnego dnia. Oczywiście to ciągnie pewne za sobą konsekwencje, tak? Czyli matka, która zobaczyła, że ten cały mój bunt idzie w kierunku takim, że ja niestety jestem wyautowany jakoś z tego środowiska czy społeczeństwa. Do tego wszystkiego ona chciała, żebym się uczył, a ja nie za bardzo chciałem się uczyć. No i tak żeśmy się uszukiwali. Ja się zapisywałem do szkoły, niby do szkoły chodziłem, ze szkoły mnie wyrzucali, kazali zabierać papiery. No i tak to się 2 lata, tu może do jakiejś pracy, tu do szkoły. W konsekwencji tak się okazywało, że ja to mam wszystko głęboko gdzieś. No i kiedy miałem 18 lat, tam ojciec postawił mi granicę, bo różnych takich dziwnych akcjach, i tam matka stwierdziła, że lepiej, żebym ja się wyprowadził, niż mam tam u nich mieszkać. No i tak rzeczywiście było. Jak ojciec mi powiedział, nie chcesz pracować, nie chcesz się uczyć, żyj na własny rachunek. Ja wtedy do Miśka, do mojego przyjaciela z Legnicy się wyprowadziłem. On tam gdzieś tam w spadku po babci, jakiś dom, dwuarowy ogródek, od ruskich jakiś spirytus lotniczy za dżinsy, tutaj 2 ary zioła wysadzone, tu założyłem kapelę punkową. No i w zasadzie to już jakby się potoczyło. Ale co jakby chcę przez to powiedzieć? Był to taki moment w moim życiu, kiedy ja zacząłem odrzucać wartości, bo jakby o tym tutaj nie powiedziałem, bo ja wyniosłem z domu wartości chrześcijańskie. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi, tak? Chodzili do kościoła, moja babcia się modliła, ja chodziłem do kościoła, przyjmowałem sakramenty, ale w momencie, kiedy wlazłem w rzeczywistość grzechu, no to był taki moment, w którym jakby, no musiałem coś wybrać, tak? Albo idę za tym, co mówi kościół, nauka kościoła, albo idę za rzeczywistością grzechu, która jest dla mnie przyjemna, nie?
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, ciało Chrystusowe, wybaw mnie, krwi Chrystusowa. Chrystusowe, wybaw mnie, krwi Chrystusowe.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Musiałem sobie dorobić taką ideologię, żeby z tego kościoła wyjść. No więc zacząłem patrzeć na ten kościół z takiej perspektywy gnojownika, czyli ten kościół, a ten ksiądz to ma problem z pieniędzmi, a ten to ma z laskami, a ten mój sąsiad to pije, nie? A ja to w ogóle nie jestem taki, kurka, zły gość jak tamci, w ogóle nie chcę z nim mieć nic wspólnego, nie? I to było, miałem 16 lat, kiedy mojej mamie powiedziałem, jestem na tyle dorosły, że mogę już tam decydować, no, jestem wierzący w ogóle, ale w tej szopce katolickiej to ja nie chcę uczestniczyć i jakby przestałem chodzić do kościoła. Na tym się jakby taka moja przygoda, bo to przygoda, no jest to też przygoda życia z Jezusem, ale chyba myślę, że tu się moja przygoda skończyła, bo jakby nie zainwestowałem w ten rozwój duchowy, dałem się ponieść grzechowi. No i skończyło się to tak, że ja ćpałem coraz więcej, piłem coraz więcej, ćpałem coraz częściej, jakieś tam środki psychodeliczne, halucynogenne, jakieś tam speedy, aż pewnego razu jeden z moich kolegów, tak ciekawą miał ksywkę anioł, zaproponował śmierć, czyli heroinę. Po melanżu takim hardkorowym, gdzie odwodniłem się, już stwierdziłem, że idę do domu, bo już mam dosyć po 3 dniach hardkorowego picia, bo się wykończę. No i on mówi: kogut, nie męcz się, 0,5 centa heroiny se przywal. Przywaliłem sobie 7 kresek, no i wtedy przeżyłem pierwszą z moich 9 zapaści po narkotycznych. Nie pamiętam w ogóle, jak to się stało, tak wstałem, bo tam jakaś tu na ulicy, jakieś domki jednorodzinne, babka.
Czyli za pierwszym razem przeżyłeś zapaść, tak? To też nietypowe.
No tak, tak, no, dobry towar po prostu. Ja odwodniony po imprezie alkoholowej, no i jak się przygrzmociłem, tak się od razu wygrzmociłem, mówiąc szczerze, bo pamiętam tylko tyle, jak zjeżdżałem twarzą po siatce gdzieś tam w pokrzywy, a potem to już była nirwana totalna, w ogóle przez 2 dni nie wiedziałem, o co chodzi, nie?
Ale nie zniechęciło cię to?
Zniechęciło.
Zachęciło.
Zniechęciło.
Zniechęciło.
Tak, zniechęciło mnie to skutecznie, bo ja mówię, ja pierdzielę, jaki shit. Przecież w ogóle jak to można ćpać, nie? Przecież to się umiera po tym, nie? To nie jest do ćpania. Ale rok później byłem na FAMie w Świnoujściu i byłem w takiej właśnie sytuacji dosyć ciekawej typu. Od 3 dni jakieś resztki w Barze Mlecznym. Na zasadzie takiej: uda się albo się nie uda, milicja cię wygoni z tego baru albo i nie. Nie ma co ćpać, bo wszystko wyćpane, czyli marihuana. Nie ma co pić, bo pieniądze przepite. Plecak z ciuchami i z jakimś tam kocykiem uciekałem przed sokistami w pociągu i ten plecak gdzieś tam się posiał. Więc ja, nie, jak to, jedne buty, jedne spodnie, jedne majtki na tyłku i gdzieś tam w tych bunkrach, w Świnoujściu spałem i jakąś tam przygruchałem sobie pankóweczkę, bo bardzo sympatyczna była dziewczyna i tam mnie przenocowała i tam jakiś seksik w tym namiociku i tam jakieś akcje typu żarcie. No, bardzo fajna dziewczyna, mile ją wspominam. No i ona mówi: chcesz se przyćpać z zielonego? Nie? Jakiego zielonego, nie? Ja ćpałem garowy towar, heroinę, porządny kompot, ona z jakiegoś mi tam zielonego. Z jakiego zielonego? Ona mówi: no tu z maku, no tu zebrałam zielone. Ja mówię: no wiesz co, no ćpałem rok temu kompo, no to samo, tylko że trochę mocniejsze, nie? Mówię: ale wiesz co, ja miałem zapaść, dostałem po tym towarze i w ogóle to jest shit, nie chcę tego ćpać, nie? O, on ci za szybko podał, tam pogadaliśmy chwilę, on ci za szybko podał, a ty to w ogóle byłeś zatruty alkoholem, osłabiony, to się w ogóle powolutku podaje, jak już cię zatyka, to już się nie podaje. I ona jakby bardzo tak logicznie mi to wszystko pięknie wyłożyła, nie? Że jednak warto wziąć, bo ona wie, jak to robić, żeby było super. Nie? Ale to dlaczego ja o tym mówię? Bo jak się nie ma co się lubi, to się ćpa to, co jest, nie? A ja w tej sytuacji spania w bunkrze, niejedzenia, no jakby no nie miałem manewru, tak? Mówię: a dobra, rzeczywiście, kurka, jak ma, no, może ma rację, nie? No to jeszcze ten drugi raz, nie? Ta druga szansa. No i wtedy było pięknie. Nie zapomnę wtedy, jak pływałem tam siedząc na tym koncercie, armia grała, a ja tam kurka, odloty takie, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, nie, o co chwilę gdzieś tam jakiś zwisik, kurka, ale byłem w takiej nirwance totalnej i mówię, fajne, nie, fajne to, nie, mówię, o, to tak będzie okazja, to se puk, puk. 4 lata później to okazyjne puk-puk doprowadziło mnie do stanu, w którym wpakowałem się w ciąg.
Ale po drodze jeszcze miałaś epizod. Wygraliście Jarocin 90 razem z kapelą Maria Nefeli, punkową kapelą, którą ja pamiętam, a przynajmniej nazwę pamiętam, bo w tych latach też jeździłam do Jarocina. I czy to było wcześniej, czy potem, bo wtedy już też byłeś w ciągu narkotykowym, prawda?
Tak, no to było w ciągu, nie? Ja tak, wiesz, tak nie potrafię powiedzieć wcześniej, nie, w ciągu byłem w Jarocinie. Pamiętam, że jak żeśmy się tam zakwalifikowali do tego Jarocina, to tam było grubo, bo ja byłem, przyćpałem sobie, oni, bo mieliśmy grać jako ostatni, a oni stwierdzili, że będziemy grać jako tam trzeci, czy ktoś, i nagle okazuje się, że Andrzej pływa na scenie, nie? I co zwrotka, to mnie tam, kurka, musieli kopać chłopcy w tyłek, żeby mnie zaskoczył i coś zaśpiewał, nie? No ale było całkiem dobrze. Dostaliśmy się na małą scenę, tam na małej scenie wygraliśmy przed Defektem Mózgu, potem na dużą scenę, no i tam okazało się, że kurka, najwięcej ludzi na nas głosowało, no i nagroda publiczności, nie? I w ogóle gwiazdy Jarocina i jakiś czas temu mi kolega tam opowiadał, że w ogóle on pamięta, a ja w ogóle naćpany cały czas ten Jarocin, w ogóle nic nie pamiętam z tego Jarocina, a gości mi mówi, że gdzieś tam podjechałeś do nas koło dworca, myśmy tam byli, a ty podjechałeś z wokalistką Kloster Keller, a ja mówię, z Anią Ortodoks, nie, a ja, tu ja znałem Anią Ortodoks, nie, w ogóle, wiesz, nie, w totalnej nirwanie, nie, ale to potem ludzie cię weryfikują, mówią, no znałeś, nie, mówię, no zapakowałeś ją do tej taksówki i żeście pojechali gdzieś tam, nie, ja mówię, a gdzie ja pojechałem, to ja wiem, gdzie ja pojechałem na pole makowe, bo ja wiedziałem, że ja zaraz będę na zgięcie i muszę coś tam wykroić, nie, to pamiętam, ale jakieś tam ani to nie pamiętam, nie, także to są takie jakieś epizody powycinane, które gdzieś tam klatka po klatka po latach się składają. No ale rzeczywiście te ciągi dawały mi w kość porządnie, nie? Bo działy wzrastały, potem te objawy abstynencji były coraz gorsze, nie byłem w stanie się ruszyć, chodzić. Nigdy nie zapomnę takiego upokarzającego doświadczenia, kiedy byłem 2 dni na zgięciu. Jakieś tam prochy żarłem, tam te prochy, to wszystko jest niks, nie? I pamiętam, że już mówię, nie dam rady. Więc ja nigdy tego nie zapomnę. Taki, wiesz, tu cię kurka gniecie, łamie wszystko, trzęsie, zimno, gorąco, nie wiadomo co ze sobą zrobić, najchętniej podcinać kończyny. No to pielucha kurka w majty, nie? W tyłek i dawaj do gościa na tym zgięciu. Ja 2 przecznice miałem do kolesia, ale mi się wydawało, że to jest kurka droga na koniec świata jeszcze dalej. A jeszcze gościu mieszka na 4. piętrze starego budownictwa, nie? Ja jak tam wlazłem na to 4. piętro i tam walę, nie? Tam w te drzwi, a Klos przez te drzwi mówi, spierdzielaj, nalot miałem, pały były, coś tam kurka, nie mam towaru. I pamiętam, że tam w tej jego klatce było takie okno, ja na tym oknie tak usiadłem. Nie jestem w stanie nigdzie iść, nie? No ale jakieś inne ćpuny biegały po Legnicy i tam szukały towaru, więc tam mówię, słuchajcie, idziecie tutaj do kolesia, idziemy, weźcie, kupcie mi towar i przynieście mi, bo ja już nie jestem w stanie pójść. No i oni tam poszli, załatwili mi i to było dla mnie takie bardzo upokarzające doświadczenie, bardzo. No ale jak to ćpun za chwilę sobie to potrafił wszystko ładnie wytłumaczyć, zracjonalizować. Jak jest naćpany, to oczywiście zawsze chce się leczyć, on sobie zmieni swoje życie, zmieni, działki zbije, detoks zrobi, ośrodek. No do momentu, kiedy już jest koniec i już oczywiście trzeba załatwić towar i kółeczko się zamyka, nie? No i doprowadziłem się po 2 latach do ciągu, no do stanu, kiedy tak, no, wszystko straciłem, nie? Zespół się poszedł trzepać, wszystkie dziewczyny poszły się gdzieś tam w odstawkę, nie? Ja potrafiłem siedzieć na mecie po parę miesięcy, ludzie w ogóle nie wiedzieli, gdzie jestem, ginąłem po prostu, pojawiałem się, znikałem, nie? Nie wiadomo, co było, ja musiałem biznesu pilnować, czyli jakby, żeby mieć w kanał wlać 3 razy dziennie. No i gdzieś tam jakieś roboty, policja, tu nas zamykali, tu nas przesłuchiwali, tu nie było na odczynniki, tu trzeba było dziesiątą jakąś walnąć, tam trzeba było coś ukraść, nie? A tam ktoś jakąś aptekę nagrał. No i to tak życie ćpuńskie się... Nagle się okazało, że ja jestem, kurka, przestępca, nie? Że jestem bandyta, że jestem cinkciarz, dealer, złodziej, że ja jestem po prostu kawał gnoja, nie? To, przed czym jakby całe życie tak się broniłem. Nie, do mnie tam, ja tam mam muzyk, artysta, w ogóle nie, wow, takie strele morele. No i to było też taki dla mnie trudny moment. Wtedy poznałem taką fajną dziewczynę i ona mnie tam trochę próbowała wyciągać, tam na detoks mnie zawiozła, oczywiście po tygodniu mnie z tego detoksa wyrzucili, bo ja tam zaćpałem, zawsze jakaś okazja się znalazła, potem jakiś ośrodek, znowu detoks, znowu ośrodek i tak się gibałem w prawo i w lewo. Oczywiście zawsze było to samo. Wracałem gdzieś tam, alkohol, nawaliłem się. Jak się nawaliłem, to już mi się chciało ćpać, najarałem się, to już mi się chciało ćpać, nie? No i znowu za chwilę był ciąg. No i 92 rok to był taki znamienny, czyli doprowadziłem się do stanu, kiedy byłem poszukiwany listem gończym z nakazem doprowadzenia na rozprawę. Wyrok mi tam wisiał na karku. Nie mam gdzie mieszkać, koleś, z którym miałem układ gdzieś tam do środka, ja tam miałem wiele mediów popalonych, bo kasy nie oddawałem, jakieś wałki robiłem, więc skończyło się to tak, że narobiłem długów, mieszkam w wagonie kolejowym, mieszkam po klatkach schodowych, potem przychodzę kiedyś na chatę, wagon odjechał gdzieś tam do pocięcia na żyletki, mieszkam na Zakaczawiu, taka dzielnica cudów się to nazywało, w Legnicy, na pustostanie. I tam już doprowadziłem się do takiego stanu 4 miesiące niemycia, zawszenia, niedrożne, zwapniałe żyły, problem z podawaniem w te żyły, one pękały, było, ale niby podajesz, tu pęka, a i tam całe historie wkuwania się nie wiadomo gdzie, nogi, stopy, ręce, dłonie. No to... Można by oczywiście opowiadać, do jakiego stopnia no, grzech czy uzależnieniem człowieka upodlić potrafi, natomiast no, skończyło się to tak, że no, ważyłem 50 kilo, przy wzroście 1,82 m, no to już daje jakiś taki obraz. Wyglądałem jak zombie, ropawice, kiedyś się obudziłem, miałem taką, walnąłem sobie, miałem koło kostki tam żyłę, tam sobie podałem i pękła mi ta żyła i tam w miejscu wkucia infekcja poszła. Strupek wielkości paznokcia, noga wielkości balona, mówię, drapię strupa, dezynfekuję, zdrapałem strupa, dziura do kości, nie? No, ale potem to tam nie bandażowałem tego, kiedyś się budzę w piwnicy, a na moich nogach siedzi szczur i tam te strupy gdzieś, kurka, śmierdzące, gnijące, podgryza. Mówię, Jezu, jestem padlina, nie? Jestem padlina, jestem pożywienie dla szczurów. Doprowadziłem się do stanu, w którym jestem takie ścierwo, nie? Zaraz zdechnę, bo mój organizm nie będzie w stanie przyjąć kolejnej dawki narkotyku. Jak zacznę śmierdzieć na wiosnę, co szczury zjedzą, to zjedzą, reszta zamarznie, na wiosnę robactwo zacznie gnić. Przyjdą jakieś służby porządkowe, ścierwo wrzucą do wora, wór zakopią, dokumenty pogubione, w zasadzie kto to jest, napis NN. I tak miałem 26 lat, nie? I miałem świadomość tego, że, no, że jestem w grobie, nie? Że to już... I zawsze to pytanie, nie? I potem gdzieś tam, nie? A jak to nie jest koniec?
Nadzieja, Jezusowi oddaj dziś całe życie swe. Jezusowi, bo dobry jest, możesz przynieść to, co chcesz. Jezusowi oddaj dziś całe życie swe. Jezusowi, bo dobry jest, możesz przynieść to, co
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
W jakim momencie się to odwróciło, ten bieg zdarzeń?
Ten bieg zdarzeń to był anioł. Czyli Pan Bóg postawił na mojej drodze dziewczynę, Marzenę. Z Marzeną się zacząłem kumplować, trochę u niej pomieszkiwać, ona moja dziewczyna, ja jej chłopak, ona mi tam trochę na narkotyki, niby moje długi, czyli manipulacje. Suma summarum, ona mówi, że ona jedzie, bo takich fajnych ludzi poznała z Jarocina, ona jedzie na imprezę, ja pojadę z nią, no to jadę z nią, w pociągu coś tam pytam, jaka impreza, rekolekcje charyzmatyczne. Boże, rekolekcje charyzmatyczne. To ja chodzę do kościoła sobie podawać narkotyk, do katedry Piotra i Pawła, gdzie jest otwarte i kubitki przychodzą adorować Najświętszy Sakrament. Ja wchodzę podawać secherę, pluję na księży, a ona ma czelność mi proponować rekolekcję w kościele katolickim. Ja myślałem, że ją przez okno wyrzucę. Ale tam poszło ostro, pożarliśmy się, ja tam w kiblu przyćpałem, żarłem barbiturany, mówię, pojadę, rozpierdzielę tą imprezę tym Jezuską nawiedzonym. No i tam, kurka, świadectwa. Nie? Ten święty Paweł, to mądry facet, mówił, kiedy napisał, że wiara rodzi się ze słuchania. Kiedy usłyszałem świadectwo dziewczyny molestowanej seksualnie przez ojczyma, która po oddaniu życia Jezusowi i takiej przygodzie życia z tym Jezusem po 2 latach przebacza facetowi i mu to mówi, a gościu gdzieś tam dostaje zawału serca po 2 dniach, i ona, widać, że jest to, że gdzieś tam jeszcze ból, że gdzieś jeszcze cierpienie, ale że ma nowe życie, nie? Że to nowe życie z tych ludzi, że oni opowiadają o Jezusie jak jakimś kolesiu z klasy, przyjacielu najlepszym, realnej osobie, nie? Że nie jakieś tam ikonka, krzyżyczek, tylko realna więź. No i mówię, zostanę, udowodnię sobie, że to jest ściema. No i tam pierwszy dzień, sakrament pojednania, Marzena się chce spowiadać, ja się nie chcę spowiadać. W konsekwencji okazało się, że ja poszedłem upieprzyć księdza, ksiądz mnie wyspowiadał. No i kończy się to w taki sposób, że objawy głodu narkotykowego, więc mi się włącza, trzeba załatwić towar, więc trzeba załatwić kasę, więc trochę od Marzeny, trochę miałem, podbiję do księdza, da mi w Poznaniu znałem parę metr, przywalę w Poznaniu, wsiadam w pociąg i wracam do Legnicy. A on mówi do mnie tak, mamy zwyczaj, że każda osoba, która wyjeżdża z rekolekcji wstawienniczo przez nałożenie rąk, modlimy się nad nią o umocnienie. Dacie kasę, damy, módlcie się. No i 5 minut trwała modlitwa, trzepanko, gorąco. Najpierw myślałem, że jest to efekt głodu narkotykowego, ale było to tak jakieś transcendentalne doświadczenie, po którym ja tam na jadalni się dzieje. Biegam po jadalni, talerz ciasta drożdżowego z posypką, ze śliwkami, ja tam kurka wrąbałem ten talerz ciasta i zaczynają mi się kulki zdarzyć. Mówię, kurka, coś tu nie gra, bo na zgięciu nie można jeść. Miałem to wszystko zaraz kurka haftnął, nie? Nie dość, że wrąbałem cały talerz, to jeszcze bym zjadł z pół, a w ogóle nie bolą mnie mięśnie, nogi, nie czepię mnie kurka i wszystkie objawy głodu narkotykowego ustąpiły. I pomyślałem sobie, że kurka jakaś żyłka mi tam w deklu pękła, że ja już jestem tak przyćpany, że ci ludzie mi tam Jezus uzdrawia, Jezus cię kocha i normalnie, kurde, uległem chyba jakiejś psychozie tłumu, nie? No ale skoro nie muszę, kurka, skoro nie mam głodu narkotykowego, nie muszę wyjeżdżać z rekolekcji, nie? No nie wyjechałem z rekolekcji, zostałem tam, potem tam mnie przygarnęli ludzie ze wspólnoty z Poznania, tam trochę u nich pomieszkałem, więc się dowiedziałem, co to są ci charyzmatycy. Potem od nowa w Duchu Świętym seminarium odnowienia wiary. No i tak to się wszystko zaczęło, taka... Naprawdę wielka, cudowna przygoda, niełatwa z Panem Bogiem, bo po drodze okazało się, że wirus wątrobowy grupy C, bo po drodze się okazało, że genotyp niewyleczalny, że jakieś tam różne takie dziwne akcje, że komornik, że sądy się zaczynają odzywać, ale naprawdę, gdybym ja... To tak cudownie Pan Bóg prowadził. Moja kuratorka po świadectwie się nawraca. Pisze do sądu, że nie trzeba kuratora, że w ogóle facet jest w ogóle cool i good i że w ogóle nagle z oskarżonego w sprawie stałem się świadkiem w sprawie, bo koleś wziął sprawę na siebie. Nie? Działy się cuda. Nagle nie mam zapłacić komornikowi, ktoś przychodzi, da jakieś dolary. Nie? I ja w ogóle nagle mam zapłacić. Nie? I no... Niesamowite rzeczy się działy. Naprawdę, tak Pan Bóg mnie prowadził. Pierwsze proroctwo, jakie dostałem miesiąc po uzdrowieniu, to było ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotowałem dla Ciebie, który mnie kochasz. A ja tak, podstawówka, kradzione majty, dziurawy sweter, nie? A Bóg mi mówi, mam dla Ciebie takie rzeczy, że w pale Ci się nie mieści, nie? Dzisiaj, 20 lat po tym doświadczeniu, jestem po studiach, robię profilaktykę, praca z młodymi mnie fascynuje, mam żonę, rodzinę, dzieci, mieszkam w górach, moje marzenie, tak? No, niesamowite, nie? No, wypełnia się słowo, które Pan gdzieś tam powiedział, nie? O mieszkaniu, o domu, takie prowadzenie, o samochodzie, o prawo jazdy, to działy się... Cuda, działy się cuda, gdzie ja tam dostałem na prawo jazdy, potem dostałem samochód w ogóle, nie? I po ludzku, no to nie da się tego po ludzku jakoś racjonalnie wytłumaczyć. No pewnie możemy wierzyć w jakiś, wiesz, tam, nie wiem, przypadek, tak? Ale nie były to przypadki. No i to, co zawsze mówię, ani sekundy nigdy nie żałowałem tego, że na tych rekolekcjach podczas nabożeństwa oddania życia Jezusowi zawołałem do Niego, Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to proszę Cię o wiarę, bo nie wierzę już w nic.
Chciałoby się powiedzieć amen po tym Twoim świadectwie.
Amen.
Powiedzmy. Tak, ja wszystkich Państwa... których zainspirowała, których zaciekawiła, których poruszyła historia Andrzeja, mogę już teraz zaprosić do książki, która powstaje, która rodzi się, która mam nadzieję będzie poruszać, będzie ożywiać, będzie nawracać. Będzie to książka pod tytułem Ćpunk w kościele. Ukaże się pewnie w ciągu 3 miesięcy z Bożą pomocą.
Ale ja muszę tu powiedzieć, nie z Bożą pomocą, tylko z Dagi pomocą, jak uda jej się napisać to wszystko ładnie.
Tak, jak uda nam się napisać to wszystko ładnie. Także Państwa również prosimy o modlitwę w tej intencji. Już dzisiaj zapraszamy. Będziemy oczywiście na bieżąco też relacjonować i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie z Andrzejem, któremu dziękuję serdecznie za spotkanie, za świadectwo żywe, umacniające, inspirujące i myślę, że budujące wiarę. Dzięki serdeczne za spotkanie.
Wszelkiego błogosławieństwa Wam wszystkim życzę. Niech Was Pan Bóg błogosławi. No i mam nadzieję do usłyszenia, a może Pan Bóg da, do zobaczenia.
Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.